popołudnie wnet.
A teraz w popołudniu wnet kącik, który rzadko gości u nas w godzinach popołudniowych między 16 na 18. Mamy kącik ekonomiczny i on jest całkiem żywy, ba nawet czasami się przeradza w całe audycje dwugodzinne, ale kącik kulturalny to u nas jeszcze dopiero w powijakach, ale może i to uda się kiedyś zmienić. W studio siedzi Wojciech Piotr Kwiatek, ma na uszach słuchawki, przed sobą mikrofon i teraz będzie na pytanie odpowiadał, które ja właśnie wymyśliłem i w tej chwili mu zadam. Pytanie jest następujące. Skoro aura jest taka, jaka jest, nie ma co jechać nad Bałtyk, bo człowiek na plaży nie poleży, ani w morzu się nie wykąpie i nie popływa. W Tatry też nie pojedzie, bo to nie wiadomo, kiedy piorun z białego nieba, z czystego i z pustego nieba strzeli, no to trzeba siedzieć w mieście, jak lato w mieście, no to jakieś rozrywki trzeba sobie znaleźć i jakie kulturalne rozrywki stolica nam oferuje tego lata.
Panie witam redaktorze. Się serdecznie, Łukaszu, witam Państwa. Ja jestem taki, pojawiam się i znikam, śliczny niczym Mister of America. Taka piosenka też była. Proszę Państwa, rzeczywiście, znaczy ja się bardzo cieszę z tego, że ta pogoda się zepsuła, bo ja nienawidzę tego, co się działo poprzednio. Byłem zupełnie do niczego kompletnie. Cieszyłem się bardzo, że nie muszę wstawać rano i w związku z wyjazdem radia w teren, że nie muszę na ten upał wychodzić i znosić tego wszystkiego.
No i wykrakał pan.
Tak jest. Tak. Możecie mnie za to wszystko winić, ale nie jestem ja jeden taki.
Teraz, są miejsca, gdzie ludzie marzną nad Bałtykiem.
Jak ktoś w najgłupszym miesiącu wakacyjnym chce i letnim w ogóle chce jechać na urlop, no może nie ma innego wyjścia, ale już od dawna wiadomo, że najlepsze miesiące na wakacje to jest sierpień, wrzesień i nawet jeszcze kawałeczek października. Rozmawiałem, załatwiając sobie kwaterę na Półwyspie Helskim jakiś czas temu, pytałem taką panią Kaszubkę, u której mieszkam, a jak to u pani we wrześniu? Proszę pana, we wrześniu tak samo jak w sierpniu. Bardzo dobrze. Natomiast czerwiec, zaczyna się lato, lipiec. No lipiec to taki, pamiętam taki rysunek satyryczny w Szpilkach, w dawnych Szpilkach, kiedy jeszcze było te takie czasopismo się ukazywało, satyryczne. Taki rysunek napisany było nad rysunkiem deszczowy lipiec. I tak narożnik domu. Z jednej strony idzie człowiek, a z drugiej strony stoi taki cwaniak z rur gaz, tylko zamiast gaz rurki ma skierowanie na FWP i mówi, kup pan w czasy. No i bo kto, niestety, kto by to chciał w lipcu? No taka jest prawda. Drodzy Państwo, w Warszawie nie ma czegoś takiego i całe szczęście, jak sezon ogórkowy. Nowy Jork jest miastem, które nigdy nie śpi, a Warszawa jest miastem, które nigdy nie wycicha, nigdy nie pustynnieje kulturalnie, nie pustoszeje. Ja będę Państwa namawiał z pewnością na jedną rzecz, mianowicie na imprezę, która jest imprezą od strony swojej rangi i od strony swojej klasy, ważności, imprezą bez precedensu. Mianowicie na odwiedzenie festiwalu drugiego z kolei festiwalu Polskiej Opery Królewskiej. Polska Opera Królewska to jest najnowsze dziecko Warszawy. Na kulturalnej mapie Warszawy szybciusieńko zdobyło sobie należną rangę. Dlaczego? Dlatego, że jest po pierwsze świeże jeszcze wciąż i robią co mogą kierownictwo opery, artyści, którzy tam występują, w znakomitej większości młodzi śpiewacy, młodzi muzycy. I ten festiwal rozpoczął się nie tak dawno, 5 i do 27 lipca będzie trwał. Ja o nim wspominałem w swoim magazynie Smaki i Niesmaki jakieś 2 tygodnie temu chyba. Nawet podawałem informacje, za które potem mnie zbeształo, że jakieś adresy mailowe i tak dalej, więc dzisiaj nie będę tego podawał. Natomiast proszę Państwa, co tam można usłyszeć? No, Polska Opera Królewska gustuje przede wszystkim, kocha się w baroku. Świętej pamięci Ryszard Peryt, nieodżałowany dyrektor i twórca tej opery, tak gustował i bardzo dobrze wiedział, co robi, dobierając ludzi i do orkiestry, i dobierając wokalistów, i dobierając też repertuar. No wiadomo, że jak tak, to Wolfgang Amadeusz Mozart, to bez tego się po prostu nie da. Co z Mozarta? No, zaczęło się pięknie, bo zaczęło się premierą opery Così fan tutte. Tak czynią wszystkie po włosku. Wspaniale, pokazaną tak wspaniale, z taką scenografią, z takim tempem, z takimi pomysłami. Tam nie ma za bardzo, proszę Państwa, technicznych możliwości, żeby jakieś tam zapadnie, dźwignie, przerzutnie, przenośnie i tak dalej, żeby tam instalować, no bo to się mieści w starej oranżerii królewskiej, więc tam co można, to można, a czego nie można, to niestety nie. Ale są tam ludzie, którzy wiedzą, jak to można zastąpić. Na przykład laserami, na przykład światłami, na przykład pomysłami, a przemieszczanie prostych elementów scenograficznych tak, że ta scena wydaje się, że się, co tam się musiało dziać, a tam się tylko odwróciło o 180 stopni jedne elementy i natychmiast drugie wystąpiły. Więc Così fan tutte. Będą jeszcze spektakle w ramach tego festiwalu. Tych, którzy są obarczeni w dobrym tego słowa znaczeniu potomstwem, takim już troszeczkę podrośniętym, informuję tych, że kolejna premiera, która tam się odbędzie, to jest taka dziecięca opera Wolfganga Amadeusza Mozarta Bastien i Bastien. Sebastian i Sebastiana. To jest opera dla dzieci tak naprawdę. Taka lekka. Pytałem, czy już dziecko 8-9-letnie może, no jak najbardziej usłyszałem, że jeżeli tylko no, jakąś odrobinkę wrażliwości muzycznej wyrobione ma, to już sobie tam ucieszy się trochę pewnie, a rodzic będzie miał spokojne sumienie, że zadbał również odrobinę o edukację muzyczną swojego potomstwa. Proszę Państwa, nie obejdzie się oczywiście bez Wesela Figara i nie obejdzie się bez Don Giovanniego. No to już co tu można chcieć więcej? Do tego wszystkiego jeszcze są koncerty symfoniczne, koncerty takie mini symfoniczne i codziennie, jeszcze raz powtarzam, codziennie w łazienkach królewskich, ale nie wyłącznie, bo czasami również na ulicy Myśliwieckiej w studio koncertowym Polskiego Radia, zwłaszcza koncerty kameralne tam są, tam będą przenoszone, tam się będą odbywać.
To zapraszamy.
Także proszę Państwa, jakby ktoś miał ochotę na przykład zastanowić się, czy może lepiej pójść na lansowany ze wszechmiar horror pod tytułem Midsommar, to proszę Państwa, to niech sobie to wybije z głowy i wszystkim innym, którzy to usłyszą i będą chcieli
pójść.
A teraz
wszyscy usłyszą kogo? Marka Grechutę, ale...
A w dueciku?
Tego nie wiemy.
Zaraz zobaczymy. Bo rzuciłem taką propozycję. No to bardzo piękna i bardzo rzadka piosenka. Troszeczkę Grechutę zamęczono, biednego Grechuty, tym będziesz moją panią i tym tyle było dni do utraty tchu i tak dalej. Zobaczymy, czy się uda to, co zaproponowałem. Piękne
Marek
dzięki.
Grechuta, gaj i zobaczymy, czy solo, czy w duecie.
W splątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, 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 ola, oli bogini niepojętej. W czerwonym cyk, 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 niewinnie i łagodnie. Cyk, 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 niewinnie i łagodnie. W żadnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, dopóki są pieniądze.
Jeszcze tutaj errata do piosenki. Rzeczywiście był duet, był Marek Grechuta, była razem z nim Maryla Rodowicz, ale tekst nie był ani tej, ani tego, tylko tekst oczywiście to była Agnieszka Osiecka i to już druga piosenka, która się opiera na poezji Agnieszki Osieckiej. To właśnie pokazuje, jak to jest istotne, jak to cały czas jest żywa twórczość w naszej kulturze, także kulturze popularnej. 17:26, przechodzimy do następnej rozmowy już teraz. Teraz, teraz.
Popołudnie Wnet.
Profesor Józef Brynkus, polonista?
Nie, no proszę pana, historyk.
Historyk.
Może ładnie się wypowiadam, ale z polonistyką ma tylko tyle wspólnego.
Historyk. Historyk i poseł na Sejm, klub poselski Kukiz 15. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tematu chyba najbardziej istotnego dzisiaj, 76. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli tego najbardziej tragicznego dnia w całych dziejach rzezi wołyńskiej w Warszawie.
Ja od razu pana poprawię, bo ja sobie to wziąłem za punkt honoru, panie redaktorze. Nie rzezi wołyńskiej, tylko ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Ukraińców.
Zbrodni ludobójstwa.
Nie przez, tak, nie, trzeba nie bez mówić. Kozery, jako klub Kukiz 15 tworzyliśmy batalię w 2016 roku, żeby taki zapis właśnie, ludobójstwo, został wprowadzony. Niestety nie w ustawie, czego chcieliśmy, tylko ale w uchwale, takim akcie prawnym niższego rzędu.
Zresztą pamiętajmy, że przez wiele lat te uchwały rocznicowe 11, czy przy okazji 11 lipca, bo to nie zawsze był ten dzień, kiedy Sejm się zbierał, przez lata pomijały słowo ludobójstwo. Tam pisano o czynach,
to
o znamionach
ludobójstwa.
To były takie
uchwały okolicznościowe, natomiast to była uchwała, która przyjmuje, że w tym dniu, mianowicie 11 lipca, jest dzień, Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
W Warszawie trwają uroczystości oficjalne. Pan profesor brał w nich udział. Coś ważnego powiedziano ze strony władz publicznych?
właściwie ze strony władz publicznych niewiele powiedziano czegoś nowego i istotnego, choć list pana marszałka Kuchcińskiego, a także wypowiedź pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, były troszeczkę taką nowością, czymś innym, a jednocześnie dawały pewną nadzieję właśnie temu, co najważniejsze powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Mianowicie ksiądz Isakowicz-Zaleski stwierdził, że mamy tutaj do czynienia z ciągłym takim klepaniem, deklarowaniem różnego rodzaju, powiedzmy tam, terminów, nawet o ludobójstwie, nawet o pojednaniu, ale brakuje podstawowej rzeczy. Ofiary nacjonalistów ukraińskich nie wiadomo, gdzie są zakopane, bo one nie są pochowane, tylko są zakopane. I problem polega na tym, że rodziny tych ofiar domagają się od władz Polski wyegzekwowania na stronie ukraińskiej możliwości ekshumowania i normalnego pochówku, takiego po prostu, jakie czysto z punktu widzenia humanitarnego im się przynależy, no i ewentualnie na przykład posadowienia krzyży na tych mogiłach. Nie muszą to być mogiły pojedyncze, mogą to być mogiły zbiorcze, ale to jest bardzo istotna sprawa ze względu na to, że to pokaże nie tylko skalę tego ludobójstwa, ale przede wszystkim to, że Ukraińcy mają świadomość zła, które dokonali ich pobratymcy kilkadziesiąt lat wcześniej i za to przepraszają.
Nie tylko kwestia zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, ale też w innych województwach Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej była kością niezgody między Polską a Ukrainą, ale szczególnie kwestia uhonorowania ofiar tegoż ludobójstwa cały czas, zdaje się, mimo zmiany władzy prezydenckiej w Kijowie, nie odblokowano ekshumacji ofiar.
Nie ma tutaj, ostatnia ekshumacja miała miejsce 8 lat temu. To też coś pokazuje brak nacisku ze strony polskiej. Tutaj naprawdę jest bardzo istotne. Należałoby wymóc, my Ukrainie pomagamy w różny sposób i to dyplomatycznie, politycznie, ale pomagamy też tak konkretnie poprzez różnego rodzaju subsydia, które przekazujemy Ukraińcom, a w zamian za to nic nie dostajemy. I należałoby wreszcie po prostu powiedzieć dość, chcemy też coś od was mieć. Chcę przypomnieć, że w Polsce przecież są groby różnych narodowości, żołnierzy, którzy w Polsce po prostu nie byli gośćmi, ale byli po prostu intruzami, byli zaborcami, byli po prostu najezdnikami,
wystarczy się przejść na spacer po Warszawie i kilka cmentarzy oczywiście żołnierzy sowieckich się znaczy.
Tak, oczywiście, ale nie tylko sowiecki, są też niemieckie cmentarze, austriackie, węgierskie, więc Polska w tym przypadku tutaj wykazuje daleko idącą dobrą wolę.
Akurat nie mieszałbym Węgrów. Bogu ducha winnych.
Dlaczego? Dlaczego?
No ich postawa wobec Powstania Warszawskiego była biegunowo odległa.
Natomiast mówimy o czasach też austro-węgierskich, gdzie Węgrzy byli w armii austro-węgierskiej i byli okupantami Polski. No, tak trzeba samo, o tym pamiętać.
Tak samo jak wielu poborowych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego,
no tak,
w części,
to prawda.
Czy,
oczywiście, że
czy
tak.
Podkarpackiego.
W bitwie nad Pawią walczyli Polacy z jednej i z drugiej strony, także to jest po prostu...
I nie tylko w tej
Taki, można powiedzieć, nie tylko w tym miejscu, ale to jest taki, można powiedzieć, chichot historii. Wracając do tej uroczystości, muszę powiedzieć, że uroczystość była w trzech miejscach, przynajmniej ja uczestniczyłem w trzech miejscach, mianowicie Przypol w Katedrze Polowej, w Warszawie, następnie, a właściwie to w czterech miejscach, na placu przy grobie nieznanego żołnierza, potem na skwerze Wołyńskim, w dwóch miejscach przy pomniku ofiar i przy pomniku dywizji piechoty Armii Wołyńskiej. Uroczystości były przepiękne, to trzeba powiedzieć, z takim wielkim, powiedzmy, anturażem zrobione. I widać było też takie, można powiedzieć, no, przejęcie się osób, które w tym uczestniczyły. Szkoda, że to niestety trzeba powiedzieć prostym tekstem, jasnym. Szkoda, że nie wszystkie środowiska polityczne w Polsce wyzbyły się różnego rodzaju uprzedzeń i zachowań i nie pojawiły się w trakcie tych uroczystości. To jest naprawdę bardzo przykre.
Pan profesor mówił o tym liście, o czytanym liście od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. No to wskazywałoby, że pana marszałka nie było na tych uroczystościach.
Nie było, ale była jego pani wicemarszałek. No to nie jest jakiś drugi garnitur. Garnitur to jest logiczne, że pan marszałek mógł mieć jakieś inne ważne obowiązki, ale była pani wicemarszałek
Wasiewska. A premiera kto reprezentował?
Pani minister Szmidrodziewicz, chyba coś takiego.
A pana prezydenta?
Pana prezydenta pan Krajewski. Pan Krajewski, też minister Krajewski. Więc to były osoby, no ale nie tylko, bo jeszcze był przecież pan minister Waśko, więc to były osoby, można powiedzieć, dość istotne. Pan prezydent, z tego co widziałem dzisiaj, nie wiem kiedy, ale też złożył kwiaty na skwerze wojskim. Czy to było wcześniej, czy później, nie potrafię tego powiedzieć, bo powiedziano mi tylko o tym. Wtedy, kiedy wracaliśmy z tej uroczystości, też złożył, więc można powiedzieć, że też w jakiś sposób uczcił pamięć ofiar ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na obywatelach polskich.
No, rok temu to było uczczenie bardzo symboliczne, no bo złożono wieńce, tak, dzisiaj. Dzisiaj prezydent złożył wieniec przed pomnikiem ofiar ludobójstwa na Wołyniu 1943 roku, a w ubiegłym roku pan prezydent był na Ukrainie i złożył wieniec w Szczerym Polu, tam gdzie kiedyś stała ludna wieś polska, teraz kołyszą się łany
zboża. No bo to jest charakterystyczne dla wcześniej Sowietów, a teraz Ukraińców, że miejsca polskich wsi, w których dokonywano tego ludobójstwa, są starannie zacierane, choćby przez to, że oddaje się po prostu te miejsca oddziaływaniu sił przyrody. Nie dba się o nie, więc to jest dowodzi tego, że chce się po prostu też wyprzeć pamięć o tym ludobójstwie nie tylko wobec Polaków, ale też wobec swoich obywateli.
A polski obecny rząd dostatecznie mocno się o tą pamięć dobija i upomina Ukraińców?
To znaczy, powiedzmy sobie tak, gdyby popatrzeć przez pryzmat też tutaj listu, który odczytała pani minister Szmidrodziewicz, to bym powiedział tak, że list był bardzo taki znaczący pana premiera Morawieckiego, obiektywnie rzecz ujmując, gdyby pójść śladem tego listu, żeby gdyby były konkretne działania, to byłoby to wystarczające. Niestety to bardzo często kończy się to na słowach. No to ja tutaj wspomnę o takiej rzeczy, no, bardzo ważnej. Wiemy dobrze, że tutaj jest pewien bój o pamięć historyczną. Ukraińcy mają własną no, tą legendę historyczną, własną genezę, jakieś tam korzenie założycielskie. Wśród tych korzeni znajduje się między innymi Stefan Bandera, ale przecież dla Polaków to jest ludobójca i my domagamy się, żeby także w Polsce, w państwie polskim pamięć o... Nie był on upamiętniany, ale by wiedziano, kim on był. Niestety, proszę pana, w niektórych polskich albo może nie tyle polskiej, co szkoła ukraińska z językiem ukraińskim nauczania, wśród lektur zalecanych uczniom znajduje się taka książka Stepan Bandera i ja, albo Gieroj Bandera, druga książka. Ja przedstawiałem to pani minister Zalewskiej, ale pani minister Zalewska osoba mało kompetentna, jeśli chodzi o bycie ministrem edukacji narodowej, stwierdziła, że ona nie będzie cenzurowała bibliotek szkolnych. No i to jest hańbiące, bo w Polsce mamy do czynienia właśnie nie z no, gloryfikowaniem tej postaci, nie tylko tej postaci.
W studiu Popołudnia Wnet profesor Józef Brynkus, historyk i poseł na Sejm, klub poselski Kukiz 15. To już może odpuśćmy temu Kukizowi 15, co się tam u was dzieje, bo to nie końca to już...
Jak to się dzieje? No nic się nie dzieje. Jesteśmy klubem. Chcę przypomnieć, że mnie najbardziej mi to wręcz wkurza, jak w różnych mediach próbuje się wykreować na jakąś ważną siłę polityczną w Polsce takie podmioty polityczne jak Razem, Zandberga, czy na przykład PSL, które balansują na granicy subwencji partyjnej, czyli 2-3%, a Kukiz 15 we wszystkich rankingach ma powyżej 5%, sondaże ma powyżej 5%. Co więcej, w Sejmie jesteśmy nadal trzecią siłą, bez jakichkolwiek, powiedzmy, problemów tą pozycję utrzymujemy, a PSL, żeby się utrzymać, musiało posłów pożyczać, a Nowoczesna została zjedzona przez Grzesia, ja ciebie zniszczę w sposób taki, można powiedzieć, wzorcowy.
Panie profesorze, to wszystko, co by pan powiedział, było prawdą, gdybyśmy nie znali wyników wyborczych, wyborów samorządowych i do Europarlamentu.
Jeśli chodzi o wybory do samorządu, nie były złe, były powyżej 5%.
Żadnego wojewódzkiego, gratulacje.
To żadnego wojewódzkiego, ale wśród radnych powiatowych mamy, choćby na przykład w powiecie wadowickim, w gminach mamy swoich przedstawicieli, mamy swoich wójtów. Proszę nie zapomnieć, że to nasz kandydat, Wojciech Bakun, w sposób taki, można powiedzieć, wzorcowy.
Jednym słowem,
rozegrał
pasmo sukcesów.
Rozegrał może nie pasmo, ale jakieś tam sukcesy są. My jesteśmy środowiskiem bardzo trudnym ze względu na program. To musimy powiedzieć jasno. Ci, którzy po prostu nie w sposób, można powiedzieć, taki wręcz ortodoksyjny, nie realizują naszego programu, od niego odchodzą, bo są kupowani przez takich, choćby Adam Andruszkiewicz, przez Prawo i Sprawiedliwość.
Słyszał państwo, uderz w stół, a nożyce się odezwał. Ja tylko powiedziałem, że nie chcę mówić o Kukiz 15,
ale
pan profesor
właśnie, żeby powiedzieć, żeby wszyscy sobie uświadomili, że my jesteśmy naprawdę, podczas tego dzisiejszej uroczystości, wiele osób do mnie w różnym wieku podeszło i powiedzieli, że jesteśmy bardzo ważnym elementem polskiej sceny politycznej i publicznej. Słowo polityczne mi tu nie pasuje, bo ja nie chcę być politykiem, nie chcę być uznawany za politykę, tylko za człowieka społecznego, publicznego. Wiem, że nie ma się czego wstydzić, ale ja po prostu nie jestem klasycznym politykiem, który kłamie, oszukuje, który po prostu robi różnego rodzaju...
Nie typowi politycy.
Typowi politycy, to są różnego rodzaju gierki, tego typu, że...
Źle.
Oczywiście, że źle, ale tak się polska scena...
Chciałem pana
profesora jako przez lata
eksperta od edukacji zapytać.
Bardzo proszę, jeżeli pan uważa, że jestem ekspertem.
A pan nie uważa, że
ja
pan...
Ja tak, ja siebie uważam za ekspertem.
No to dobrze, to skośmy ustalili to, że pan jest ekspertem, a ja dziennikarzem, to ja zadam pytanie, jak tam rekrutacja do liceów małopolskich?
Powiem tak, że różnie, nie? Różnie. Gdyby popatrzeć przez pryzmat na przykład powiatu wadowickiego, to rzeczywiście mamy do czynienia z tym, że zabrakło miejsc dla wielu uczniów. Wielu uczniów, choćby na przykład w jednym z najlepszych liceów małopolskich, mianowicie liceum wadowickim, nie? Wadowickim, gdzie matura została zdana przez uczniów, no można powiedzieć, na wręcz wzorcowo powyżej średniej krajowej.
Ale to się dlatego, że w Małopolanie świetnie zdają maturę, to już przyzwyczaili.
I bardzo dobrze, bo to też pokazuje to, że to liceum, można powiedzieć tak, że bez związku z tym podwójnym rocznikiem jest stale oblegane. Więc mamy do czynienia jakby ze stałą nadwyżką absolwentów szkoły podstawowej, którzy szukają...
Pani minister Zalewska tutaj nie dopełniła swoich obowiązków.
Tak, oczywiście. Pani minister Zalewska nie dopełniła swoich obowiązków. Nie chodzi koniecznie o ten przykład, ale w ogóle, bo pani minister Zalewska
ograniczyła się... Reforma była źle przygotowana i źle przeprowadzona?
Nie, źle jest przeprowadzona choćby w tych elementach takim, powiedzmy, organizacyjnym, bo proszę pana, jest coś takiego jak fundusz ministerialny na dostosowanie szkół różnego typu, różnych poziomów do potrzeb reformy. I jest wiadomym, że niektóre samorządy terytorialne, głównie z powodów politycznych, ale też takich wewnętrznych rozgrywek, bardziej im zależy na tym, żeby szkoła padła, no bo dzięki temu po prostu przeniosą uczniów do innej szkoły, będą mieć po prostu mniejsze koszty. Mniejsze koszty tak postępowały. I nie korzystały one z tego funduszu. A tu pani minister powinna po prostu właśnie przez swoich urzędników, choćby kuratorów, którzy mają którzy posiadają własny aparat urzędniczy, rozeznać, jaka jest po prostu skala wykorzystania tego czy możliwości. No, następna kwestia to jest choćby zadbanie o to, żeby szkoły branżowe były naprawdę dostosowane do potrzeb rynku. Do potrzeb rynku teraz jest w wielu przypadkach tak, że te szkoły branżowe istnieją ze względu na to, że jest określona liczba nauczycieli danego zawodu, choć w ogóle po prostu na danym regionie to jest nieprzydatne. Nieprzydatne. I wtedy się zdarzają takie przypadki, o których dzisiaj na przykład mówiła pani poseł PSL-u Pasławska, że dzieci chciały uczyć się, powiedzmy tak kolokwialnie, na piekarza, a dostały ofertę na ślusarza. No bo w tej szkole po prostu nie przewidziano czegoś takiego, że ślusarz to nie jest już zawód.
Ale może to jest wina samorządu, że to
nie tylko samorządy
nie przygotowały takiej ilości mieszkań.
To niestety państwo prowadza reformę, dba o organizację i państwo powinno po prostu pewne rzeczy przewidzieć. Urzędnicy. Ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do pani byłej, na szczęście, minister edukacji Nadia Zalewskiej, z wielu względów, bo wielokrotnie wskazywałem na pewne uchybienia, nie tylko w tym elemencie, ale na przykład jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, a pani Zalewska, mówiąc brzydko, to zlewała. I takie są po prostu skutki tego. Miejmy nadzieję, że Piątkowski będzie lepszy.
I tu kończymy. Może jeszcze jedno pytanie krótkie i proszę o krótką odpowiedź. Czy będzie koalicja Kukiz15 z PSL-em?
Bardzo mało prawdopodobne. Ja takiej koalicji nie widzę.
Dziękuję.
Dziękuję.
Profesor Józef Brynkus, poseł Kukiz15 z Wadowic, z Małopolski, był gościem Popołudnia Wnet. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo. No,
krótko i konkretnie. 17.44 na zegarach, to teraz może zrobimy bardzo, bardzo krótką przerwę. Nie będzie muzyki, bo już tam w Saloniku czeka gość, którego muszę za cierpliwość pochwalić, ale żeby tej cierpliwości nie nadużywać, to my niestety już piosenki nie usłyszymy, ale za to płynnie przejdziemy od rozmowy do rozmowy i to nastąpi w tej sekundzie.
Popołudnie Wnet.
Już jest i już nadchodzi i już siada i już jest w studio dr Artur Bartosiewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana.
Poprawiam mikrofon, wtedy będzie... O, pan
jeszcze wygodny, będzie lepiej.
Jeszcze będzie lepiej. Kącik ekonomiczny, czas zacząć. Ostatni raz, obiecuję państwu...
Czyli o pieniądzach.
O pieniądzach. Ostatni raz w tym tygodniu wrócimy do Katowic, wrócimy do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, myśląc Polska. 400 panelistów, ileś, 10 paneli.
Prawie 600.
Prawie 600. I w tym morzu znalazł się także pan doktor.
Tak, zostałem zaproszony ku mojemu zaskoczeniu, bo rzadko kiedy partie polityczne zauważają niezależnych ekspertów i chcą z nimi rozmawiać, ale faktycznie od czasu do czasu zdarza się, że ktoś ma przebłysk i poza rozmową w swoim gronie chce po prostu posłuchać czy podyskutować z osobami, które niekoniecznie myślą w ten sam sposób, a chcą po prostu włączyć się w dyskusję. I chyba tam to się udało. To znaczy kilka paneli faktycznie obejmowało nie tylko przedstawicieli polityków, samorządowców również, a to się ceni, a przede wszystkim właśnie niezależnych ekspertów.
To panie doktorze, z jaką myślą pan pojechał i co pan powiedział politykom i działaczom Prawa i Sprawiedliwości, jakie błędy pan im kolokwialnie wygarnął, a za co pochwalił?
No my akurat to rozmawialiśmy w panelu, który się odnosił do tematyki czy zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową i wykorzystywaniem współpracy międzynarodowej z instytucjami międzynarodowymi do, jakby w aspekcie rozwoju kraju. Czyli rozmawialiśmy i o funduszach unijnych, mówiliśmy o OECD, o Banku Światowym, o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, i Banku Inwestycyjnym, Europejskim Banku Inwestycyjnym. To wszystko daje zarówno potencjały, no bo to są ogromne pieniądze, które można uruchomić zarówno na takie bezpośrednie korzyści, jakim są to, co spotykamy od lat, dotacje, czy też transfery bezpośrednie, czy zwrotne, czy bezwrotne. No ale również, jak w przypadku OECD, ogromny potencjał doradczy, czy też Banku Światowego w postaci programów, czy ONZ-u w ogóle, bo o tym się mało mówi. ONZ to jest ciekawa instytucja dla nas jako potencjalnego uczestnika tych procesów, bo tam jest 18 miliardów potencjalnych zamówień, w których polscy przedsiębiorcy uczestniczą w śladowym wymiarze. No i właśnie przy tym można rozmawiać zarówno o tym, co można zrobić, ale też jakie są zaniechania. No. Błędy w redystrybucji środków funduszy unijnych, czy też nieuczestnictwo w takiej dynamice, jak się powinno realizować współpracy z OECD, ale też można pochwalić za to, co udało się w przedsięwzięcie w Katowicach przyszłe związane z polityką miejską. Bardzo ważne wydarzenie, które udało się wygrać de facto, bo to był konkurs. No ogromne przyspieszenie funduszy unijnych, ale też przestrzegałem przed tym, by nie siadać na laurach i tak naprawdę dzisiaj mocno przyspieszyć przygotowanie nowej perspektywy, bo fundusze unijne dają w Polsce rocznie od procenta do 1,5% 1,5% dodatkowego wzrostu PKB, więc jeżeli...
Co żeśmy zobaczyli w roku 2016, jeżeli, kiedy była przerwa i nagle nasza dynamika spada do poniżej 3.
Jeżeli dostaniemy czkawkę, to ta czkawka może się w gorączkę przerodzić, a to już bardziej boli niż tylko czkanie. I dlatego też przyspieszenie w tym zakresie jest niezbędne, ale myślę, że tu akurat w tym ministerstwie, czyli minister inwestycji i rozwoju, czyli Jerzy Kwieciński, no, to jest jeden z najlepszych fachowców w Polsce w tematyce funduszowej, bo znamy się od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej, nawet wcześniej, w środku przedakcesyjnych i to dobrze, że akurat na takim miejscu są tacy ludzie, bo bardzo ważne, żebyśmy dobierali ludzi do stanowisk ze względu na kompetencje, a nie dlatego, że ktoś chce, a nie daj Boże, chce się uczyć.
To wrócimy do tych inwestycji, bo o nich też mówił profesor Krzysztof Rybiński na takim dużym, jednym z najważniejszych paneli w Katowicach. Miał zrecenzować osiągnięcia polityki gospodarczej rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i powiedział, że tu jest dobrze, tu jest nie najgorzej, tu jest lepiej, no ale inwestycje leżą. Dlaczego?
Ale to jest proste i zrozumiałe, to znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, my od lat jesteśmy na kroplówce funduszowej, więc ta kroplówka funduszowa troszeczkę wybiórczo motywuje do działania. Bo albo przedsiębiorca dostaje dotację, albo nie, a więc zgodnie z tą logiką albo zrobi inwestycje, albo nie. To jest jeden aspekt. Drugie, to jest ta dynamika związana z inwestycjami pod inwestycje publiczne, czyli jeżeli inwestycje publiczne są powtarzalne, a ja mogę na tych samych maszynach realizować ciągle to samo, no to jest problem, czy ja będę w ogóle zainteresowany rozbudową. Wydaje mi się, że w wielu obszarach my troszeczkę przeinwestowaliśmy, a to znaczy, że jeżeli nawet równocześnie doszło do takiego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, no to przedsiębiorcy wykorzystują te moce, które zostały do tej pory zbudowane. Na czwarty aspekt już to jest kwestia też dostępu do rynku pracy. I przedsiębiorca, który widzi, że nie ma rąk do pracy, nie ma możliwości ściągnięcia specjalistów, to pytanie z jakiego powodu i na jakich zasadach powinien, będzie w ogóle ryzykował podjęcie tej działalności. No i piąty, chyba najważniejszy, jeżeli dobrze liczę. Jako ekonomista powinienem liczyć dobrze, więc mam nadzieję, że do
przynajmniej
pięciu.
Przynajmniej do pięciu.
Przynajmniej łapię. To jest kwestia błędów rządu od 2015 roku i to warto jest przypomnieć i podkreślić, bo to jest taka nauczka.
Nawet na OFE niektórzy ministrowie, także ci bardzo dobrzy i biegli w swojej działalności, mówią po cichu, gdybyśmy tych przedsiębiorców tak nie straszyli,
właśnie,
te inwestycje.
Takich głupich pomysłów nie sadzali na rynek i nie próbowali, bo nawet one nie były wdrożone. To jest po prostu głupie zapowiedzi. To jest coś, co my w ekonomii nazywamy zjawiskiem niepewności. Czyli jeżeli tworzy mi się warunki, w którymi ja nie mam pojęcia, co nowego w rząd wymyśli, co absurdalnie może zmienić zasady działania, to nie musi być ani złe, ani dobre. Po prostu sama niepewność, to, że ja nie wiem, co wymyślą. I takim dla mnie przykładem skrajnej nieodpowiedzialności, to jest na przykład zakaz handlu w niedzielę. Ja nie mówię, żeby tego nie wprowadzać, tylko chodzi o to, że sposób prowadzenia tak rewolucyjnej zmiany związanej
za szybko?
Tak, to trzeba było powiedzieć, słuchajcie, robimy 3 do 5 lat okresu przejściowego, dajemy czas wam na przygotowanie, na skończenie tych modeli biznesowych, które zaplanowaliście i powoli zaczynamy wprowadzać. Za tym, proszę przypomnieć sobie, poszedł znowu pomysł, a to robimy wolną, tam chyba 11, 12 tak, listopada. Tak?
Tak jest.
Nagle po prostu pomysł, żeby odpoczywać. No i teraz proszę sobie wyobrazić takiego inwestora. Załóżmy, że panie rektorze, ma kasę i chce zainwestować. No ma pan pieniądze, ale akurat pan nie inwestuje, no ale załóżmy, że pan zdecyduje się inwestować. No i pojawia się ogromny problem, bo pan się zastanawia teraz, który dzień będzie wolny, no bo równie dobrze z dnia na dzień, i to przypomnijmy, to było naprawdę z dnia na dzień robione, nagle ktoś stwierdza, że jakiś nowy dzień ma być święty w Polsce, no jak ma być święty, to ma być wolny. Jak wolny, to znaczy, że w tym nie będę mógł handlować, nie będę mógł sprzedawać. No i zaczyna się problem. I znowu, tu nie chodzi o to, żeby nie robić tych rzeczy, tylko znowu robić to w sposób taki, który będzie z głową i nie będzie powodował niepewności dla uczestnika rynku. Więc na pytanie, gdzie są inwestycje? Inwestycje są w niepewności. Jak zaczniemy stabilizować rynek, inwestycje wrócą. Jak będziemy szarpać się z rynkiem, to nie liczmy na inwestycje.
Bogu dzięki, w portfelu mam tego 20 zł, więc mnie ten problem nie dotyczy.
O, za 20 zł można kupić i losy, a wygrać potem miliony, a potem zainwestować wielkie pieniądze. Proszę zaszaleć dzisiaj.
Nie, żadnego hazardu nie. To dopiero czwartek. Spokojnie.
Tam hazard, ale...
Jeszcze jutro piątek.
Loto, ta spółka jest spółką Skarbu Państwa, więc to będzie zasilenie też pośrednie.
A właśnie,
rozwoju
i podatków.
Proszę nie trzymać tych 20 zł w kieszeni, tylko
wydać,
po programie wydać i dać szansę rozwoju kraju.
Może wydam lepiej niż na... już nieważne.
A to wszystko jedno, co pan rektor kupi, nawet żeby na tradycyjną polską potrawę, czyli kebab poszedł, to też jest...
też jest
zawsze to, zarobek dla tego, który to sprzeda.
Dla, i zarobek dla Skarbu Państwa, ponieważ i dla budżetu, bo rząd zakochał się w podatku VAT i lubi, jak my kupujemy, konsumujemy.
Bo dzięki temu ma przychody, dochody budżetowe, dzięki temu może realizować programy socjalne, które są zapowiadane, a też społecznie wymagane.
Pan doktor przez jakiś czas był ekspertem Komisji Śledczej do spraw luki VAT-owskiej.
Tak, miałem przyjemność być przez kilka miesięcy zaproszony do współpracy.
Kim?
Jakie wnioski? No mam nadzieję, znaczy wnioski to jeszcze nie wiemy jakie, bo komisja teraz pisze raport. Moje,
tak,
moje zadziwiały mnie, czy zadziwiały to wszystko, co widziałem, bo z jednej strony oczywiście praca komisji, a z drugiej strony ci ludzie, którzy przychodzili na komisję i na każde pytanie, czy na większość pytań odpowiadali, że czegoś nie pamiętają, nie wiedzą, za nic nie odpowiadali. Tak jako obywatel, jako podatnik, to było niezwykle przykro. Przykro patrzeć na to, że jakiś taki dobór ciekawy w systemie polskiej władzy jest. Ja zastanawiam się, czy to jest tak, że ktoś robi test na niepamięć na początku, czy jakiś test na niekompetencję i skrajną niekompetencję w jakimś obszarze i czym większą niekompetencją się wykażesz i czym większą niepamięcią, tym bardziej nadajesz się na pełnienie danej funkcji. To jest bardzo groźne, nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Bo oczywiście ja rozumiem walkę opozycji z koalicją, koalicji z opozycją, tylko jeżeli jest to metoda prezentacji informacji tak istotnych w Polsce, jakim jest bezpieczeństwo finansów publicznych, to jest żenujące. To po prostu jest żenujące i na innych chyba słów nie można nabyć.
A ta komisja sobie coś ustali? No poza tym, że złapie tego
ja
innego
ministra na niepamięci. Ja myślę, że ustali, bo oczywiście my widzimy pewną pracę, która składa się z wypowiedzi ludzi, którzy są przesłuchiwani, ale oprócz tego komisja też łączy fakty i dokonuje analiz kryminalnych i ja czekam na te wyniki, bo sam oczywiście też miałem przyjemność pracować nad założeniami tamtych rozwiązań. O szczegółach nie możemy mówić, ale ja liczę na to, że coś wreszcie wyrzuci.
Ta komisja miała sens, bo wiele osób mówiło, że przy tak krótkim, niecały rok de facto pracy śledczych, to jest za mało, żeby cokolwiek ustalić.
Jeszcze raz powiem.
W tej sprawie
mam konkretnie nadzieję, że wyrzucimy raport z rozwiązań i narzędzi, które zostały zbudowane na potrzeby tej komisji. I jeżeli to wskaże pewne powiązania i zmapuje i zidentyfikuje ludzi, którzy rzeczywiście uczestniczyli w procesie nie tylko wyłudzania, ale przede wszystkim przyzwolenia, bo nie da się wywieźć z Polski, tu podkreślam wywieźć z Polski, bo nawet nie to, że wypływało one, po prostu fizycznie pieniądze były wywożone w torbach. Nie da się tych pieniędzy wywieźć bez przyzwolenia konkretnych osób na dosyć wysokich stanowiskach w różnych strukturach państwa. I to jest chyba najważniejsze, bo naprawdę to, czy jest złodziej taki czy siaki, jest dla mnie istotne, ale najważniejsze jednak i ważniejsze od tego jest to, byśmy znaleźli mechanizm, który powoduje, że jest przyzwolenie urzędnika lub osoby, która pełni wysokie funkcje w państwie do tego, żeby po prostu państwo okradać. To jest tak naprawdę nie państwo, bo państwo to jest umowa społeczna, no, to jest prosty mechanizm. No, okradano pana rektora mnie i naszych słuchaczy i bez względu na to, jak to się dzisiaj nazywa i czy zaklina się i mówi o luce lub braku luki i wyśmiewa się, to czym bardziej się wyśmiewa, tym bardziej to jest groźne. To znaczy, że coś było na rzeczy, czy jest na rzeczy, bo polska metoda jest na to, żeby coś ukryć, to po prostu trzeba to wyśmiać, bo wtedy każdy, kto się zajmuje daną tematyką, wychodzi na niespełna rozumu, więc to łatwo się degraduje ludzi, łatwo się degraduje tematy.
Obecny rząd najbardziej się chwali tym, że uszczelnił lukę VAT-owską, ale jak się popatrzy na wyniki zbierania podatków już w tym roku za okres styczeń-maj, to widać, że bardzo silnie rośnie dynamika poboru podatku CIT, czyli podatku od przedsiębiorstw. Tam jest, zdaje się, 18% więcej rok do roku w tym okresie, ale podatek VAT, ten główny podatek, jego dynamika wzrostu to jest 3%. Czyli mniej niż konsumpcja, mniej niż PKB.
No to znowu daje sygnał o pewnej nieprawidłowości. To tylko pokazuje, że ten złodziej symboliczny jest jednak daleko przed organami ścigania. I niestety jest tak, że nawet wprowadzając rozwiązania, które wydają się w danym momencie rewolucyjne, to trzeba wziąć pod uwagę, że po drugiej stronie też siedzą ludzie myślący. To nie jest tak, że złodziej jest idiotą. Złodziej kalkuluje, liczy, mierzy, szacuje ryzyka.
Ja rozumiem, przestraszył się w roku 16, tak, 17, 18.
A jak zrozumiał, jak działa system, to znowu, to tylko pokazuje, że system ochrony przed wyłudzeniami musi być taki w cudzysłowie niestabilny. Czyli taki o charakterze zmiennych parametrów. To jest znowu trudne z innym wyzwaniem,
no bo to też jakim
jest stabilność. Właśnie o to chodzi, jak jest stabilność systemu prawnego. A to chyba wskazuje w ogóle na to, że te pierwsze słowa, które wypowiadaliśmy, ja między innymi mówiłem o tym, kiedy zaczęło się identyfikowanie tych zjawisk luki VAT-owskiej. Ja mówiłem wtedy od początku, że najlepszym rozwiązaniem na lukę VAT-owską jest obniżenie podatku VAT. Dlatego, że jest przestrzeń, opłacalność, koszt takiego wyłudzenia. I ten koszt wyłudzenia jest na poziomie 10, 11, 12%.
No, trzeba zrobić firmę fikcyjną, etc. Tak, etc.
Jeżeli mamy 23% podatek VAT, to przy 11, nawet 12, nawet 13% kosztu mamy 10% marży. Bardzo ciężko jest znaleźć na rynku biznesy o takiej marży, które wiążą się tylko z obracaniem pieniądza. Więc czym wyższa stawka VAT-owska, tym większa przestrzeń do tego typu działań.
I większa pokusa.
Właśnie, więc może warto zastanowić się nie tylko nad tym, co robimy dzisiaj wobec podatku PIT, ale może warto zastanowić się nad VAT-em właśnie w kontekście tego rozwiązania. A tak naprawdę rozwiązaniem dla systemu wyłudzenia VAT-u, czy w ogóle może nie rozwiązaniem, tylko głównym zagrożeniem jest to, że my jesteśmy w terenie wspólnoty i każde państwo ma własne przepisy. One nie są wystandaryzowane i wszystko z wyłudzaniem zaczęło się dokładnie w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. I tutaj nie chcę mówić przez to, że Unia Europejska jest zła, bo to nie jest tak, tylko chcę powiedzieć, że najważniejszym jest wspólna ochrona interesu wewnątrz wspólnoty. A to nie jest tak, że wszystkie państwa dbają o każde inne państwa, tylko raczej państwo dba o swój interes i często przerzuca ten problem i my jesteśmy negatywnym, w cudzysłowie, beneficjentem tego, ciężko powiedzieć, benefiter, ale no skazani jesteśmy na różnego rodzaju nieprawidłowości. Właśnie wtedy, kiedy ktoś zaczyna swój rynek bardzo bronić, to wtedy następuje przesunięcie na ten rynek, który się mniej broni. My zaczęliśmy się bronić, ktoś poszedł gdzieś indziej. Jak ktoś inny zaczął podejmować działania, wtedy część bandyctwa wróciła do nas.
Minęło już na 18, musimy kończyć. Tylko jeden wniosek dorzucę do naszej rozmowy. To jest taka informacja nieoficjalna i nieformalna informacja, którą uzyskałem właśnie w Katowicach, że jak się prosi niemiecką skarbówkę o dokumenty przestępstw VAT-owskich, to się czeka nie 3, nie 4 dni, tylko 3-4 miesiące.
No właśnie, bo oni chronią swój rynek, a nie nasz. Dziękuję serdecznie.
Powiedział dr Artur Bartosiewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my też się żegnamy i ja, tutaj siedzący Łukasz Jankowski i za konsoletą Jan Dudziński. Mówimy państwu do usłyszenia, do jutra, do 16:00.